Kochani bracia i siostry, witam was serdecznie w imieniu Pańskim. Pokój wam. To powitanie jest o tyle zasadne, że jest już nas tak dużo, że ze wszystkimi się nie jesteśmy w stanie chyba przywitać i okazuje się, że nawet nie jesteśmy w stanie zapamiętać, z kim się już chyba witaliśmy, a z kim nie. W związku z tym tych, których pominąłem, witam serdecznie jeszcze raz. Drodzy braterstwo, dzięki łasce naszego Pana Jezusa Chrystusa mamy wspaniały przywilej, aby kolejny raz spędzać czas w gronie braterskim na wspólnym rozważaniu, wspólnym zastanawianiu się nad Słowem Bożym. Możemy poprzez naszą społeczność, nasze rozmowy, uśmiechy, wzajemną otwartość i życzliwość pomagać sobie nawzajem w rozwijaniu naszej braterskiej miłości, w rozwijaniu cech naszego charakteru, w tym, abyśmy byli coraz bardziej gorliwi i wytrwali w naszym poświęceniu, w podążaniu za naszym Panem Jezusem Chrystusem. Jest to wspaniała sposobność i jest to bardzo cenna i bardzo wartościowa sposobność. O tym, że tak jest, świadczą również doświadczenia, których mieliśmy w ostatnich latach, bo nasze wyobrażenia czasem potrafią pęknąć jak bańka mydlana i to, co wydawało się nam niewzruszalne, stabilne, oczywiste, przestaje po prostu z dnia na dzień istnieć. Również wydawałoby się, że bardzo silne i mocne więzi, jakie łączą braci i siostry, czasami się takimi nie okazują, bowiem tak jak doświadczyłem tego również i ja osobiście, gdy wydawało się, że te więzi są silne, mocne, to okazuje się, że nie wytrzymały próby dopuszczonej przez naszego Pana. I tak jak czasem byliśmy sobie bliscy, tak samo jesteśmy sobie dalecy. Oczywiście tak być nie powinno, to jest złe, ale niestety życie pokazuje, że tak czasami bywa. Dlatego bardzo ważnym jest, drodzy bracia i siostry, aby wszelkie nasze działania, nasze uczucia, nasze pragnienia, nasze dążenia, plany miały solidny fundament i były oparte o zdrowe, stabilne zasady. Dotyczy to oczywiście również naszych wzajemnych, braterskich relacji. Najważniejszym fundamentem, który pozwoli nam bezpiecznie i trwale budować te relacje, jest oczywiście wiara w naszego najwyższego Boga, wiara w naszego Pana Jezusa Chrystusa, gorąca i żarliwa miłość do nich i chęć naśladowania ich we wszystkim, a szczególnie w rozwijaniu charakteru podobnego do ich charakterów. Jeżeli bowiem najbardziej będziemy cenić zalety boskiego charakteru, to będziemy je również cenić w taki sam sposób w naszych drogich braciach i siostrach. I tak jak bardzo są oni podobni, lub może powiem inaczej, jak bardzo pragną być podobni do Boga w swoich charakterach, będzie jedynym, a zarazem niezawodnym kryterium naszej oceny drugich, szczególnie braci i sióstr, i będzie jednocześnie regulatorem naszej wzajemnej bliskości. I tak jak miłość Boża, drodzy, jest poddana pewnym rygorom, które czynią je tak bardzo skuteczną i niezawodną, tak i nasza miłość musi być bezwzględnie podporządkowana pewnym zasadom określonym przez Słowo Boże. I chciałbym, drodzy, abyśmy dzisiaj wspólnie zastanowili się nad tymi zasadami. Brat Jack, który był moim przedmówcą, trochę przygotował mi grunt do wykładu, dlatego cieszę się, że miał taki temat, a nie inny. Gdy myślałem, drodzy, nad wyborem tytułu do dzisiejszych rozważań, to pierwsza myśl, która przyszła mi do głowy, to hasło, które wszyscy, szczególnie starsi, pamiętają, było bardzo popularne w latach 80. za czasu komuny: nie ma wolności bez solidarności. Gdyby to hasło sparafrazować, to tytuł naszego dzisiejszego wykładu brzmiałby: nie ma miłości bez sprawiedliwości. Ale ponieważ ten tytuł jakby troszkę nie bardzo mi pasował, taki krzykliwy być może był, dlatego tytuł dzisiejszych naszych rozważań brzmi: sprawiedliwość podstawą miłości. Jako tekst przewodni posłużą nam słowa zapisane przez apostoła Jana. Otwórzmy sobie pierwszy list apostoła Jana, 4 rozdział gdzie od wiersza 20 do 21 mamy zapisane następujące słowa. Pierwszy list Jana, 4 rozdział, czytam od wiersza 20. Jeśli by kto rzekł, miłuję Boga, a brata by swego nienawidził, kłamcą jest. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widział, Boga, którego nie widział, jakoż może miłować? A toć rozkazanie mamy od Niego, aby ten, co miłuje Boga, miłował i brata swego. Apostoł Jan bardzo wyraźnie, drodzy, wskazuje, że miłość do braci i sióstr jest swoistym probierzem naszej miłości do Niego, czyli do najwyższego Boga. Wyraźnie stwierdza, że jedna nie jest możliwa bez drugiej. Jeśli mamy problem z miłością do brata lub siostry, to ten fakt stawia pod znakiem zapytania prawdziwość naszej miłości do Boga. Jak wiemy, nasz cudowny, wspaniały Bóg ma cztery podstawowe przymioty charakteru. Są nimi mądrość, moc w znaczeniu siły woli, sprawiedliwość i miłość. Apostoł Piotr w swoim drugim liście w pierwszym rozdziale pokazał, że można je rozbić na 7 elementów. Otwórzmy drugi list Piotra, pierwszy rozdział, wiersze od 5 do 7. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział, wiersze od 5 do 7, ale przeczytamy do 9. Ku temu samemu wszelkiej pilności przykładając, przydajcie do wiary waszej cnotę, do cnoty umiejętność, do umiejętności powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, a do cierpliwości pobożność, a do pobożności braterską miłość, a do miłości braterskiej łaskę. Albowiem gdy to będzie przy was, czyli inaczej, gdy rozwiniecie w sobie te cechy charakteru, które wcześniej wymieniłem, a obficie będzie, to znaczy gdy będzie ich na tyle, że będą one w stanie kontrolować nasz charakter i nas samych, niepróżnymi ani niepożytecznymi wystawi was znajomości Pana naszego Jezusa Chrystusa. Bo przy kim tych rzeczy nie masz, ślepy jest, oczywiście duchowo, a tego, co jest daleko, nie widzi, czyli widzi tylko siebie i to, co jest wokół niego i jego dotyczy, zapominawszy na oczyszczenie od dawnych grzechów swoich, czyli przestaje stawać się nowym człowiekiem, pogrążając się w swoich grzechach, od których próbował się wcześniej uwolnić. Jak zauważyliśmy, drodzy, apostoł wymienia w tym fragmencie 8 elementów. Są nimi wiara, cnota, umiejętność, powściągliwość, cierpliwość, pobożność, braterska miłość i łaska. Ta łaska jest przetłumaczona z greckiego słowa agape, które wiemy, że oznacza miłość, i tak naprawdę tym ósmym wymienionym przez apostoła Piotra elementem powinna być miłość. 7 z nich, oprócz umiejętności, jest cechami charakteru, które nazywamy wyższymi, pierwszorzędnymi łaskami. I są nimi wiara, nadzieja, cnota, która występuje w tym tekście, występuje w znaczeniu męstwa, a męstwo, jak piszą nasi bracia Johnson i Russell, sercem męstwa jest nadzieja. Trzecią łaską pierwszorzędną jest samokontrola, czwartą cierpliwość, piątą pobożność, szóstą miłość braterska, a siódmą miłość bezinteresowna. Mądrość, drodzy braterstwo, jest połączeniem wiary i nadziei wzbogaconej o umiejętność. A więc umiejętność, która nie jest cechą charakteru, jest z kolei niezbędną do tego, aby być mądrym. Moc to połączenie samokontroli i cierpliwości. Sprawiedliwość stanowi z kolei połączenie pobożności, czyli miłości obowiązkowej do Boga, i miłości braterskiej, miłości obowiązkowej do bliźniego. A miłość to jest po prostu miłość bezinteresowna. Jak odczytaliśmy w naszym przewodnim tekście z pierwszego listu Jana, z 4 rozdziału, sprawiedliwość wymaga, nakłada obowiązek miłowania Boga i bliźnich. Ludzie często nie potrafią zrozumieć, że miłość może być obowiązkiem. Ale ten tekst bardzo wyraźnie na to wskazuje, bowiem mamy tam napisane i to Bóg mówi, a toć rozkazanie mamy od Niego, rozkazanie, prawda? Aby ten, co miłuje Boga, miłował i brata swego. Mamy więc w tym tekście podany rozkaz, nakaz, polecenie, obowiązek, aby miłować. Również zakon dany przez Boga za pośrednictwem Mojżesza, który jest oparty na przepisach, zakazach, nakazach, które w skondensowanej formie są podane w dekalogu, sprowadza się właśnie do miłości obowiązkowej. Mówi między innymi o tym chociażby apostoł Paweł w liście do Rzymian. List do Rzymian, 13 rozdział, wiersze od 8 do 10. List do Rzymian, 13 rozdział, wiersze od 8 do 10 czytamy. Nikomu nic winni nie bądźcie, tylko abyście się społecznie miłowali, bo kto miłuje bliźniego, zakon wypełnił. Gdyż to przykazanie, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz zabijał, nie będziesz kradł, nie będziesz fałszywie świadczył, nie będziesz pożądał, jeśli które inne jest przykazanie, w tym słowie sumownie się zamyka, mianowicie będziesz miłował bliźniego twego jak siebie samego. Miłość bliźniemu złości nie wyrządza, a tak wypełnieniem zakonu jest miłość. Miłość, drodzy braterstwo, to nic innego jak dobra wola. Zatem miłość bezinteresowna jest bezinteresowną dobrą wolą, a miłość obowiązkowa jest obowiązkową dobrą wolą. Miłość obowiązkowa to nic innego jak sprawiedliwość lub miłość do sprawiedliwości. Powstrzymywanie się od takiej miłości w myśli, motywach, słowach i czynach jest grzechem. Do miłości obowiązkowej zobowiązane są wszystkie moralnie wolne stworzenia, natomiast do miłości bezinteresownej zapraszani są tylko ci, którzy z miłości do Boga i Jego zasad pragną poświęcić Mu swoje życie, ofiarowując swoje prawa, swoje przywileje, czego z kolei nie może wymagać sprawiedliwość. W pierwszym tomie epifanicznym na stronie 112 brat Johnson pisze, iż boska miłość bezinteresownie podobna jak nasza opiera się na umiłowaniu dobrych zasad. Na boską miłość składają się zatem następujące elementy, które podaje brat Johnson. Umiłowanie i ocena dobrych zasad. To jest pierwszy element. Drugi. Umiłowanie i ocena dla tych, którzy pozostają w harmonii z dobrymi zasadami. Trzeci. Sympatia dla sprawiedliwych i litość dla niesprawiedliwych. I czwarty. Podejmowanie z radością ofiary w celu szerzenia dobrych zasad w innych i dla innych, próbując w ten sposób doprowadzić ich do harmonii z dobrymi zasadami w celu uratowania innych od ich złej natury i skutków. Drodzy, miłość jest największą, najwspanialszą ze wszystkich zalet. W boskim charakterze przewyższa wszystko i ozdabia go bardziej niż jakikolwiek inny przymiot. Skoro tak jest, to również i my, i dla nas powinna być tak cenna, jak jest dla Boga i naszego Pana, który ma taki sam piękny charakter, jak Jego Ojciec, a nasz cudowny Bóg. I my również powinniśmy w sobie wyrabiać wszystkie cztery elementy miłości. Powtórzę je. Umiłowanie i ocena dla dobrych zasad. Umiłowanie i ocena dla tych, którzy pozostają w harmonii z dobrymi zasadami. Sympatia dla sprawiedliwych i litość dla niesprawiedliwych. I gotowość do poniesienia ofiary w celu szerzenia dobrych zasad i uratowania innych od ich złej natury. Ale pomimo, iż miłość jest tak piękną i najwspanialszą cechą, drodzy braterstwo, to Pismo Święte wyraźnie wskazuje, na przykład w Psalmie 89 i wierszu 15, że to sprawiedliwość jest podstawą boskiego charakteru. Odczytajmy ten tekst. Psalm 89, wiersz 15. Psalm 89, wiersz 15 brzmi następująco. Sprawiedliwość i sąd są gruntem stolicy Twojej. Miłosierdzie i prawda uprzedzają oblicze Twoje. A więc dwiema podstawowymi zasadami, czy też prawami, które regulują postępowanie naszego Boga, są sprawiedliwość i miłość. I tak samo powinny być one dla nas podstawą naszych działań, naszych charakterów, naszego zachowania, również w obrębie ludu Bożego. Abyśmy mogli w sposób jasny, klarowny, zgodny z pańskimi zasadami postępować względem siebie, oczywiście względem innych bliźnich również, niezbędne jest poznanie, drodzy, tych zasad i jednoznaczne postanowienie, aby kierować się wyłącznie nimi. Symbolem sprawiedliwości, drodzy braterstwo, jest grecka bogini Temida, która w jednej ręce trzyma wagę, a w drugiej trzyma miecz. Taka figura na przykład nad sądem we Wrocławiu, nad wejściem do sądu również figuruje. Być może w innych miastach nad wejściem do sądu też takie figury stoją. Temida najczęściej ma zawiązane oczy i niektórzy mówią, że dlatego, że jest ślepa. Natomiast de facto powinno to przedstawiać, iż sprawiedliwość powinna być bezstronna i nie mieć względu na osoby. Waga sugeruje, że sprawiedliwość musi wszystko starannie rozważyć, każde za i przeciw, i wydać sprawiedliwy wyrok. Natomiast miecz służy do utrzymania porządku i ewentualnie wymierzania kary tym, którzy na nią zasługują. I rzeczywiście, drodzy, waga dobrze symbolizuje sprawiedliwość. Sprawiedliwość nie zna bowiem żadnych kompromisów, żadnych ugód, żadnych odstępstw od ustanowionego prawa. Jest jak wynik matematycznego działania, wychodzi tyle i koniec. Nie daje więcej niż się należy i nie wymaga mniej niż potrzeba. Nie ma w niej żadnej łaski, żadnej dobroci, żadnej wyrozumiałości, sympatii czy przychylności. Egzekwuje wszystko do końca i niczego nie daruje. Za wymierzaną sprawiedliwość nie należy się jej żadna wdzięczność, bo jest to coś, co się po prostu należy. Za wypełnianie sprawiedliwości nie należy się żadna nagroda, bo jest to po prostu obowiązek. Ale z kolei za niedopełnianie sprawiedliwości należy się kara. Sprawiedliwość jest stanowcza, nieugięta, nieubłagana, nieprzekupna. I pomimo, że wygląda tak groźnie, drodzy braterstwo, to jak odczytaliśmy, jest ona gruntem, podstawą stolicy Bożej. Sprawiedliwość jest zasadą, na której opiera się wszelka działalność Boża względem Jego stworzeń. Wszystkie Jego dzieła, wszystkie postanowienia czy jakiekolwiek zamierzenia, żadna decyzja, żadna obietnica nie może wstać w sprzeczności ze sprawiedliwością. Ta zasada jest tak niezmienna i bezwzględnie obowiązująca, że również, aby odkupić człowieka, musiał umrzeć nasz Pan Jezus Chrystus, który był wcześniej Logosem, a który podjął tak ogromne ryzyko z wielkiej miłości do Boga i do nas, aby nas odkupić. Ta zasada jest tak ważna dla Boga i niewzruszalna, że aby nas ratować, wydał na śmierć swojego jednorodzonego Syna, choć nie wiem, czy ktoś z nas byłby w stanie taką decyzję podjąć, aby ratować kogokolwiek innego, by poświęcić swoje, czy narazić na tak wielkie ryzyko swoje ukochane dziecko. Skoro jest ona tak ważna dla Boga, drodzy braterstwo, to również powinna być podstawą wszelkich naszych działań, zarówno w stosunku do świata, jak i braci i sióstr. Żaden choćby najpiękniejszy gest nie może być uznany za łaskę, jeżeli nie jest oparty na sprawiedliwości. Nawet miłość, która charakteryzuje się czułością, wrażliwością, dobrocią, musi mieć trwałe podłoże w sprawiedliwości. Przykład tego podał również nam brat Russell. Jeżeli powiedzmy ktoś zaciągnął u nas dług, był w potrzebie, zaciągnął dług, pożyczyliśmy mu jakieś pieniądze, no ale minął termin zwrotu, ten brat czy siostra ani nas nie uprzedza, że może być kłopot ze spłatą albo nie prosi nas o prolongatę terminu, ale mamy urodziny, przychodzi do nas z prezentem i serdecznie wręcza nam ten prezent. To czy taki prezent będzie od nas przyjęty z wdzięcznością? Myślę, że nie, bo zostały naruszone podstawowe zasady sprawiedliwości, nie wywiązał się ze swoich obowiązków, I dopiero gdyby się z nich wywiązał, wtedy można by było uznać jego gest za gest wynikający z miłości i przywiązania, z jego uczuć. A tak stawia to wszystko pod znakiem zapytania jego intencji. Wynika z tego zatem, że aby okazać miłość, musimy najpierw zachować sprawiedliwość, albo mówiąc inaczej, nie można mówić o miłości wbrew sprawiedliwości. W naszych wzajemnych relacjach braterskich mamy prawo wyłącznie do sprawiedliwości i do sprawiedliwości jesteśmy zobowiązani. Każdy z nas ma obowiązek stosowania tej zasady do swojego postępowania względem drugich. Podkreślam, do swojego postępowania względem drugich, innych braci i sióstr. Ale kierując się miłością, drodzy braterstwo, mamy przywilej zrezygnowania z części swoich przywilejów wynikających ze sprawiedliwego, powiedzmy, przywileju czy obowiązku traktowania nas sprawiedliwie przez innych braci i siostry. Dlatego powinniśmy być wyrozumiali dla słabości innych, kierując się za dobrymi uczuciami i przyjaźnią, pamiętając o tym, że również każdy z nas może nawet nieświadomie ranić innych braci i sióstr i to wynika z jego ułomności, z jego niedoskonałości i że narusza nieświadomie sprawiedliwość względem innych braci i sióstr. Jednak nikt, drodzy braterstwo, nie może bezwzględnie wymagać sprawiedliwości dla siebie, ale tak jak powiedzieliśmy, może, jeżeli jego chrześcijańska wrażliwość na to pozwoli, zrezygnować z części tego, co mu się słusznie należy od innych braci i sióstr. Znaczna część kłopotów i wzajemnych nieporozumień zdaje się wynikać, drodzy braterstwo, z faktu, że naruszane są między nami zasady sprawiedliwości. A przecież z biegiem czasu powinniśmy wiedzieć, że aby postępować według sznura sprawiedliwości, pod żadnym pozorem nie możemy naruszać prawa, dobra lub wolności innych ludzi, nie wyłączając braci. Tymczasem wydaje się, że pozwalamy sobie w stosunku do naszych braci i sióstr na o wiele więcej niż do ludzi światowych. Być może licząc na to, że ze względu na uczęszczanie do szkoły Chrystusowej są bardziej odporni, tolerancyjni i przyjmą naszą często brutalność i bezwzględność bardziej miękko niż powiedzmy osoby, do których balibyśmy się w ten sposób odnieść. A przecież zasada pańska wyraźnie mówi, że przymknąć oko na wymagania sprawiedliwości możemy tylko i wyłącznie względem siebie, gdy względem nas są naruszane takie zasady, wtedy tylko możemy przymykać na nie oczy. Nie ma możliwości, abyśmy my sami siebie zwolnili w jakimkolwiek stopniu z obowiązku stosowania zasad sprawiedliwości wobec innych ludzi, a szczególnie względem braci i sióstr. Widzimy, drodzy braterstwo, jak pięknie miłość objawia się w naszym niebiańskim Ojcu i w naszym Panu. Cechuje ich dobroć, sympatia, czułość, współczucie, chęć niesienia pomocy. I my również powinniśmy w sobie rozwijać takiego ducha. Coraz bardziej powinniśmy być uwrażliwieni na trudności, kłopoty, cierpienia innych ludzi, a szczególnie domowników wiary. W coraz większym stopniu powinna nas cechować płynąca z serca łagodność, uprzejmość, skłonność do przebaczenia. Bóg jest miłością i my również powinniśmy rozwijać sobie ducha miłości. Te dwie podstawowe zasady, to jest sprawiedliwość i miłość, powinny być głównymi zasadami w życiu chrześcijanina. Sprawiedliwość powinna powstrzymywać nas przed czynieniem źle, przed szkodzeniem innym, a nawet sprawianiem im niezasłużonej przykrości. Z kolei powinna skłaniać nas do dbałości o dobro innych jak o własne. Nie dozwoli, by dać im mniej niż się im należy, choć miłość może pozwolić na danie komuś więcej niż wymaga sprawiedliwość. Sprawiedliwość nie dopuści nigdy do żadnych nadużyć, na przykład gdy ktoś nie wymaga od nas sprawiedliwości, gdy jest gotów przyjąć mniej niż się mu należy, gdy ktoś nie jest świadom swoich praw albo gdy jest zbyt słaby, aby je od nas wyegzekwować. Żadna z tych sytuacji nie zwalnia nas z obowiązku bycia sprawiedliwym. Starając się rozwijać sobie boskie usposobienie, drodzy, musimy postępować zgodnie z nim, a nie jak ci, którzy takiego usposobienia nie posiadają w sobie. Nawet wówczas, gdy światowe normy dopuszczają inne postępowanie niż takie, które wynika ze Słowa Bożego. Nasze postępowanie musi jednak cechować nie tylko sprawiedliwość, ale jak już powiedzieliśmy, drodzy braterstwo, również miłość. Od niektórych ludzi możemy nie wymagać ścisłej sprawiedliwości. Nasza miłość względem nich może wspaniałomyślnie przyjmować, tak jak powiedzieliśmy, mniej niż się nam należy. Znając ich słabości, niedoskonały stan, pamiętając, iż my również znajdujemy się w podobnym stanie i nawet nieświadomie innych krzywdzimy, powinniśmy im wybaczać, powinniśmy być pobłażliwi w stosunku do nich, traktować ich gafy z przymrużeniem oka, bez złośliwości i nawet gdy są niedelikatni w stosunku do nas. Oczywiście to nie oznacza, drodzy, że mamy się dać ograbiać, że mamy się dać oszukiwać, że mamy się dać poniżać, że mamy udawać, iż nic się nie dzieje albo że nam to zupełnie nie przeszkadza. Wręcz przeciwnie, z politowaniem, dobrotliwie, pełni życzliwości powinniśmy wskazywać na to zło i na to, jak jesteśmy nim ranieni, ale oczywiście w duchu miłości. Powinniśmy zastosować, drodzy braterstwo, regułę, która uczciwie stosowana daje nam pewność, że postąpimy zgodnie z bańskimi zasadami. Oczywiście tą regułą jest złota reguła, którą nasz Pan podał nam w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale i wierszu 12, gdzie mówił, że nie czekając na wzajemność, mamy czynić innym to, co byśmy chcieli, aby oni nam pierwsi uczynili. Jakże proste są te słowa, ta zasada przedstawiona przez naszego Pana i jakże wspaniała. Daje nam ona, drodzy, odpowiedź na praktycznie każde postawione pytanie w tym zakresie. Szczególnie lud Boży powinien mieć ją nieustannie przed swoimi oczami, zadając sobie pytanie, jak chciałbym, aby Pan Bóg postąpił ze mną w tej sytuacji. Pan Jezus bardzo wyraźnie wskazał również w drugim wierszu tego 7 rozdziału Ewangelii Mateusza, że jakim sądem sądzimy, takim sądzeni będziemy. I jaką miarą mierzymy, taką będzie nam odmierzono. Właściwe ocenianie i stosowanie w codziennym życiu zasad sprawiedliwości i miłości wzniosłoby nas, drodzy braterstwo, bardzo wysoko. Moglibyśmy uniknąć wielu sporów, kłótni, procesów sądowych. Sprawiłoby, że bylibyśmy przykładem dobroci, wspaniałomyślności, sprawiedliwości i miłości. Ale miłość, drodzy braterstwo, nie jest tak jednoznaczna i konkretna jak sprawiedliwość. Ma ona różne odcienie. Jej zastosowanie jest w znacznej mierze uzależnione od tego, w stosunku do kogo ją będziemy stosować. Na potrzeby naszych rozważań możemy wyodrębnić 3 poziomy miłości. Pierwszy z nich, miłość może być zabarwiona współczuciem, politowaniem i troską wobec tych, którzy błądzą i pogrążają się w upadku. Drugi to miłość pełna czułości, przyjaźni i sympatii, odnosi się do tych, którzy są nam bliscy, z którymi się czujemy dobrze, z którymi lubimy przebywać. A trzeci, miłość pełna uwielbienia, którą będziemy darzyć to, co czyste, szlachetne, wzniosłe i piękne. Tą najwyższą formą miłości możemy darzyć przede wszystkim bez jakichkolwiek ograniczeń naszego Boga i naszego Pana. Nasz Pan potwierdził to, odpowiadając na pytanie postawione mu przez jednego z faryzeuszy. Ewangelia Mateusza, 22 rozdział, od wiersza 35 do 38. Ewangelia Mateusza, 22 rozdział, wiersze od 35 i będziemy czytać tekst, słowa naszego Pana. I spytał go jeden z nich, zakonnik, kusząc go i mówiąc: Nauczycielu, które jest największe przykazanie w zakonie? A Jezus mu rzekł: Będziesz miłował Pana Boga Twego ze wszystkiego serca Twego i ze wszystkiej duszy Twojej i ze wszystkiej myśli Twojej. To jest pierwsze i największe przykazanie. Ale prawo Boże wymaga również miłości do bliźniego i mówią o tym kolejne 2 wiersze. A które podobne jest temuż: Będziesz miłował bliźniego Twego jako samego siebie. Na tych 2 przykazaniach wszystek zakon i prorocy zawisnęli. A więc wszystkich ludzi, drodzy braterstwo, powinniśmy miłować w takim stopniu, w jakim odzwierciedlają oni cudowne cechy boskiego charakteru. I jest to zgodne z boskim prawem. Każdy z nas z pewnością chciałby, aby inni bracia i siostry mogli miłować nas jak największą miarą miłości wynikającą z tego, iż mamy cudowne, szlachetne charaktery, bardzo podobne do charakteru naszego Boga i naszego Pana. Oczywiście jest to nasze pragnienie, bo najczęściej tak nie jest i dużo nam brakuje. Ale to, drodzy braterstwo, jaką miarą jesteśmy miłowani, również w znacznej mierze jest uzależnione od tego, nie tylko od tego, jacy jesteśmy naprawdę, ale również jak postrzegają nas inni. A ich widzenie niekoniecznie musi być prawdziwe, bo nie znają naszych serc, nie znają naszych intencji. Ale niezależnie od tego, jak jesteśmy postrzegani, każdy z nas musi wymagać od siebie zachowania tych zasad sprawiedliwości, a innych obdarzać miłością. A miłość tym różni się od sprawiedliwości, drodzy braterstwo, że gdy mamy oddać kubek pożyczonej soli czy cukru, to sprawiedliwość odda równo z krawędzią. Tak, pożyczyłem kubeczek, oddam kubeczek. Ale miłość to ten kubeczek jeszcze ugniecie, nasypie górkę, żeby oddać więcej niż zostało pożyczone. Można to również przedstawić jeszcze inaczej, drodzy braterstwo. Gdy płacimy podatki i rozliczamy PIT, to wielokrotnie przeliczamy, żeby dokładnie rozliczyć, żeby dać fiskusowi, czyli państwu tyle pieniędzy, ile mu się należy, nie za mało, a tym bardziej nie za dużo, tak? Oddać dokładnie tyle, ile wynika z rozliczenia. Ale gdy nasze dziecko pragnie od nas wsparcia i pożyczki, to jeżeli oczywiście mamy środki, to tych pieniędzy udzielamy, ale gdy przychodzi do oddania tych pieniędzy, to albo ich nie chcemy z powrotem, albo je odbierzemy dla zasady, a w innej formie tym dzieciom przekażemy jeszcze z naddatkiem. I o ile w przypadku rozliczania PIT-a nie możemy mówić w żaden sposób o miłości, to w przypadku naszych dzieci możemy mówić w tym drugim przypadku o miłości. Mimo to, drodzy braterstwo, stopień otrzymywanej miłości w znacznym stopniu zależy od naszej postawy. Dlatego gdy mielibyśmy być zawiedzeni, że ktoś nie darzy nas miłością takiej, jakiej oczekiwalibyśmy od niego, to najpierw spróbujmy zastanowić się, czy aby przyczyna tego nieodwzajemnienia nie tkwi w nas samych. Gdybyśmy chcieli narzekać, że miłości nie otrzymujemy, to oczywiście powinniśmy zastanowić się, dlaczego tak jest. Drodzy braterstwo, muszę niestety skracać, bo czas przeliczyłem się z czasem, ale brat wcześniej, przedmówca, mówił również dzisiaj, drodzy braterstwo, o wolności. Chciałbym podkreślić, drodzy braterstwo, że prawo do miłości jest chyba najwyższą formą wolności, jaką posiadamy. Bo ile do sprawiedliwości jesteśmy zobowiązani, jest naszym obowiązkiem, o tyle uczynki miłości wypływają tylko i wyłącznie z naszej dobrej woli. Czynimy tak, bo chcemy, a nie dlatego, że musimy. Oczywiście, drodzy, miłość wymieniona przez nas jako druga, ta do tych, z którymi lubimy przebywać, też jest bardzo ważna i cenna, ale oczywiście mniej cenna niż ta wynikająca ze szlachetności. Natomiast myślę, że nikt z nas nie chciałby być obdarzony miłością wynikającą z politowania, bo akurat ten rodzaj miłości wyklucza wszystkie inne formy, które wymieniliśmy wcześniej. Inną cechą miłości, drodzy braterstwo, jest również to, iż nie można jej żądać od innych. Jedyną drogą do jej osiągnięcia jest takie postępowanie, które wywoła w drugich potrzebę odwzajemnienia jej. Żądanie miłości od innych może być przejawem naszego samolubstwa i braku miłości z naszej strony. Najczęściej jest tak, że my dokładnie widzimy, drodzy braterstwa, choć nie zawsze właściwie, w jaki sposób braterska miłość powinna być nam okazana, ale nie do końca wiemy, w jaki sposób my powinniśmy okazać ją w stosunku do drugich. Brat Russell podał również inny przykład w tym zakresie. Dwóch chrześcijan mieszkało razem w wynajętym pokoju. Umówili się, że będą płacić wspólnie po połowie, no ale jeden z nich był bogaty, a drugi był biedny. I ten biedny doszedł do wniosku, że skoro tamten jest bogaty, to powinien płacić za ten pokój sam. No i wystąpił z takim oczekiwaniem w stosunku tego drugiego brata. Ten drugi brat, chociaż czuł, że to nie tak jest, bo się inaczej umawiali, no, uległ, ale do końca czuł niesmak, że nie jest to sprawiedliwe. A więc, drodzy braterstwo, czasami nadużywamy tych naszych braterskich relacji wbrew zasadom sprawiedliwości. Z miłością, drodzy, jest jak ze zbożem. Żeby zebrać plon, trzeba najpierw posiać. I na ile mamy możliwość pilnować, aby ten plon rósł i nic nie zagłuszyło wzrostu roślin. Antoine de Saint-Exupéry, który napisał Małego Księcia, kiedyś powiedział tak. Prawdziwa miłość nie wyczerpuje się nigdy. Im więcej dajesz, tym więcej ci jej zostaje. Podobnie, gdy czerpiesz z prawdziwej studni, im więcej z niej czerpiesz, tym staje się ona hojniejsza. Jeżeli ktoś notuje, to polecam również do odczytania fragment, czy nawet cały artykuł, który napisał brat Russell, Porównanie zasad sprawiedliwości i miłości. Został on zamieszczony w Strażnicy z 15 kwietnia 1916 roku. Jest to reprint 5883. W niej są również zawarte bardzo ciekawe myśli. Chciałem odczytać fragment, ale już nie ma czasu. W związku z tym, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam, aby samodzielnie to odczytał. Również to, o czym mówimy, jest zgodne, drodzy braterstwo, z napomnieniami Pisma Świętego. Otwórzmy list do Rzymian, 15 rozdział, wiersz pierwszy. List do Rzymian, 15 rozdział i wiersz pierwszy mówi tak. A tak powinniśmy znosić my, którzyśmy mocni, mdłości słabych, a nie podobać się samym sobie. Czyli znosić mdłości słabych to oznacza nic innego, jak rezygnowanie ze sprawiedliwości względem siebie z pobudek miłości do tych braci, a nie wymagać od nich całkowicie i stuprocentowo wypełnienia względem nas zasad sprawiedliwości. Z tekstu tego wynika, drodzy, że lud Boży powinien dbać o dobro drugich. Wypływający z niego duch jest przeciwieństwem ducha samolubstwa. Jeżeli mamy w sobie podobieństwo do Boga, to te cechy, które wyrabiamy na jego podobieństwo, powinny być szczególnie cenione przez nas i przez innych. Niedostrzeganie i nieocenianie tych cech w innych braciach i siostrach mogłoby stawiać pod znakiem zapytania nasze członkostwo w rodzinie Bożej. Również cenne myśli mamy zapisane w pierwszym liście Jana, w trzecim rozdziale, w wierszach od 14 do 17. Pierwszy list Jana, trzeci rozdział, czytamy od wiersza 14. My wiemy, żeśmy przeniesieni z śmierci do żywota, iż miłujemy braci. Kto nie miłuje brata, zostaje w śmierci. Każdy, co nienawidzi brata swego, mężobójcą jest. A wiecie, iż żaden mężobójca nie ma żywota wiecznego w sobie zostawającego. Przez tośmy poznali miłość Bożą, iż On duszę swoją za nas położył i myśmy powinni kłaść dusze nasze za braci. A kto by miał majętność świata tego i widziałby brata swego potrzebującego, a zawarłby wnętrzności swoje przed nim, jakoż w nim zostaje miłość Boża? A więc, drodzy, nienawidzenie błędu i niesprawiedliwości musi być tak samo częścią chrześcijańskiego charakteru, jak miłość do sprawiedliwości i prawdy. Nie można mówić o że gdy naruszane są zasady boskiej sprawiedliwości, to nie jest nasza sprawa. Ten tekst wyraźnie o tym mówi, drodzy braterstwo. Jako części duchowej rodziny jesteśmy zobowiązani do tego, aby bronić prawdy, bronić tych, którzy tej prawdy bronią, stawać po ich stronie. Jeżeli ktoś by przyszedł do naszego domu, drodzy braterstwo, jakiś złodziej i chciałby coś tam ukraść, no ale akurat kradnie mojej żony rzeczy albo moich dzieci, nie moje, to czy będę siedział i czekał i przyglądał się? A może się będę zastanawiał, może się zreflektuje ten złodziej, za chwilę może odniesie z powrotem te rzeczy? Nie. Każdy, który znalazłby się w takiej sytuacji, do którego mieszkania wdarłby się złodziej, zrobiłby raban, stanąłby w obronie, niezależnie od tego, czy to jest jego, czy jego brata. I tak samo jest, powinno być pomiędzy ludem Bożym. Gdy ktoś staje, czy próbuje zakraść się do domu, aby coś ukraść, aby nawet ukraść dobre imię naszego drogiego brata lub dobrej siostry, powinniśmy podnieść raban i stać w obronie przeciwstawiając się złodziejowi. To są proste zasady, które obowiązują między ludźmi, ale czasami się okazuje, są bardzo trudne do wyegzekwowania również pomiędzy braćmi i siostrami. Apostoł Juda w swoim liście pisze do nas następująco, w wierszach 21-23. Samych siebie w miłości Bożej zachowajcie, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa ku żywotowi wiecznemu. A nad niektórymi zmiłujcie się rozsądkiem się rządząc, a drugich przez postrach do zbawienia przywódźcie, z ognia ich wyrywając, mając w nienawiści i suknię, która by była od nich od ciała pokalana. Z tych słów można wyciągnąć przynajmniej kilka ciekawych myśli. Pierwsza, na którą chciałem zwrócić uwagę, to jest ta, że trzeba być bardzo czujnym i uważnym, bo można odpaść od społeczności z Bogiem. Słowa samych siebie w miłości Bożej zachowajcie wyraźnie przestrzegają, że taka możliwość jest w pełni realna. Dodatkowo apostoł Juda wyraźnie wskazuje na potrzebę używania rozumu przy okazywaniu miłości. Słowa rozsądkiem się rządząc oraz przez postrach do zbawienia przywódźcie wyraźnie sugeruje dostosowanie różnych środków i form działania do konkretnych osób i okoliczności. A więc, drodzy braterstwo, miłość do braci musi mieć swoje główne, a może nawet jedyne źródło w miłości do Boga i do naszego Pana. Wówczas nie będziemy mieć żadnego problemu z tym, aby w duchu miłości zwracać komukolwiek uwagę, że narusza zasady boskiej sprawiedliwości. Jeżeli tak nie jest, jeżeli czynimy różnicę pomiędzy braćmi w zależności od tego, jakie zajmują miejsce, jakie stanowisko, czy jakim prestiżem są oznaczeni, to znaczy, że źródłem naszej miłości nie jest przede wszystkim miłość do Pana, ale są również inne źródła niepochodzące od Niego. Jest to coś cielesnego. O tej właściwej kolejności pisze nam również apostoł Jan w pierwszym swoim liście, w 5 rozdziale i wierszu 2. Przez to znamy, iż miłujemy dziadki Boże, gdy Boga miłujemy i przykazania Jego chowamy. Boga miłujemy przede wszystkim Jego zasady, a dopiero z nich wypływa nasz stosunek do braci i sióstr. Oczywiście, jeżeli pojawiają się jakiekolwiek zarzuty, potrzeba zwrócenia uwagi, to one muszą być również dokonane w taki sposób, aby osoba, do której się zwracamy, do nas się nie uprzedziła ani samą formą, ani sposobem, ani treścią przekazywania tego, co mamy im do przekazania. Trzeba to zrobić w taki sposób, żeby ta osoba, jeżeli nawet nie zechce tego przyjąć, to przynajmniej zechciała się nad tym, drodzy braterstwo, zastanowić. Można to zrobić czasem niedelikatnie, grubiańsko, a przede wszystkim nie mając czystego sumienia w takiej samej sprawie względem siebie. Należy zachować tą zasadę, którą raz już dzisiaj przywołaliśmy. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Jakiej miary stosujecie do innych, taka sama miara zostanie zastosowana do nas. Drodzy braterstwo, mamy za sobą trudny czas. Ale wierzę, że z tych wszystkich trudności i kłopotów będziemy w stanie wyciągnąć właściwe wnioski, że będziemy w stanie w sposób obiektywny spojrzeć na samych siebie i na innych braci przez pryzmat sprawiedliwości i miłości. Wierzę, że będziemy potrafili wznieść się ponad nasze uprzedzenia, rozwijać sobie podobieństwo do Pana w tych warunkach, które On przecież ku naszej nauce dopuścił. W czasie restytucji, drodzy braterstwo, takiej możliwości już nie będzie. Dlatego zróbmy wszystko, aby w sposób właściwy wykorzystać tą szansę daną nam przez Pana i wzbogacić nasze charaktery o sprawdzoną i wypróbowaną w praktyce miłość do braci i sióstr, opartą na zasadach boskiej sprawiedliwości. Ja wiem, że naturalną tendencją każdego z nas jest próba odwetu, chęć wykazania, że ktoś nie ma racji albo że ktoś jest gorszy od nas. To są wypływające z naszej ludzkiej, codziennej natury chęci czy ciągoty. Ale oczywiście lud Boży powinien zachowywać się zupełnie inaczej. Jeżeli oczekujemy w przyszłości miłosierdzia ze strony naszego Pana, powinniśmy to miłosierdzie stosować już dziś w stosunku do tych, którzy wydaje się nam, że nam wobec nas popełnili jakieś przestępstwo. Drodzy braterstwo, życzę nam wszystkim, abyśmy czerpiąc z Pańskiej mądrości potrafili znaleźć sobie wystarczająco dużo motywacji, dobrej woli, mądrości i taktu, aby budować naszą braterską miłość na solidnym fundamencie sprawiedliwości, a nie ją niweczyć. Pamiętając o tym, że gdyby miłość, nawet boska miłość, nie była ograniczona zasadami sprawiedliwości, nie osiągnęłaby tych celów, które osiągnęła. Podobnie my, jeżeli nawet chcemy stosować miłość, do której jesteśmy również zobowiązani w stosunku do innych braci i sióstr, to musi ona być poparta zasadami sprawiedliwości, bowiem nasza nieokiełznana sprawiedliwością miłość może doprowadzić do wyników, których byśmy, drodzy braterstwo, nie chcieli. Prośmy naszego dobrego Boga, aby każdy kolejny dzień, tydzień, miesiąc, rok zastał nas połączonych coraz silniejszymi więzami braterskiej miłości, opartymi, drodzy braterstwo, na sprawiedliwości. Zakończyć ten wykład chciałbym słowami naszego Pana z Ewangelii Jana z 13 rozdziału, wiersze 34 i 35. Przykazanie nowe daję wam, abyście się społecznie miłowali, jakom i ja was umiłował, abyście się i wy społecznie miłowali. Stąd ci poznają wszyscy, żeście uczniami moimi, jeśli miłość mieć będziecie jedni przeciwko drugim. Niech nam wszystkim w tych naszych wysiłkach Bóg błogosławi. Amen.